Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
Maciej Stasierski.
Miłosława Bożek, jak było zapowiedziane, na długiej przerwie, więc chwilowo jej z nami nie ma, ale oczywiście wróci. Natomiast my tematów mamy do przegadania dużo, a na pewno mamy bardzo kryminalne tematy do przegadania dzisiaj, jeżeli chodzi o takie główne recenzje wieczoru.
Tak jest, bo recenzujemy film, który dostał Złotą Palmę na zeszłorocznym festiwalu w Cannes.
Czyli ostatnią, jaką przyznano.
Tak jest, i który ja oglądałem tamże.
Tamże?
Tak, ładnie, i mówiłeś, to, ładnie to powiedziałem.
Że idziesz na Justin Triet.
Justin Triet.
Anatomy of the Fall.
I po obejrzeniu filmu myślałem, że Sandra Hüller dostanie nagrodę do najlepszej aktorki.
To jest Anatomia upadku, ten film,
tak,
o którym
tak, dokładnie.
Mówimy.
Ale się okazało, że jednak, jako że regulamin festiwalu w Cannes jest taki, że jak film dostaje jedną nagrodę, to już innej nie może dostać, no to jury pod przewodnictwem Rubena Östlunda jednak... Nie nagrodziła Sandry Hüller, tylko Justine Triet nagrodziła ją owacją na scenie, odbierając Złotą Palmę.
No zawsze coś.
Tak, myślę, że tak, całkiem nieźle.
Sandra Hüller, którą doskonale znamy z Wrocławia, bo w 2016 roku byliśmy na europejskich nagrodach filmowych, na których ona też świętowała sukcesy po filmie Toni Erdmann.
Tak, tak.
Który
tak.
Zresztą świętował same sukcesy na...
No dostał wszystkie 5 nagród.
No dokładnie, więc dosyć to jest prosta i czysta sytuacja. A to jeszcze sobie porozmawiamy o Anatomii upadku w innych kontekstach, o których pewnie chciałbyś i ja też chciałbym wspomnieć, kiedy będziemy film recenzować. Ale kontynuując ten kryminalny wątek, bo Anatomia of Fall jest kryminałem, thrillerem, to będziemy rozmawiać o detektywie w sezonie 4. I to jest wielkie... Co też się tam wydarzyło w finale tego sezonu 4? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć, ponieważ internet huczy, buczy generalnym niezadowoleniem.
Ale oczywiście nie możemy powiedzieć, co się wydarzyło.
No nie, nie możemy.
Więc to jest takie, zadanie, które zawsze stoi przed recenzentami, którzy potem... Są oskarżani o spoilery, tak jak ja zawsze.
Przez nas głównie. Więc
tym razem postaram się nie spoilerować.
A w robocie poświęcamy tym razem właśnie sprawiedliwości, no bo Anatomia upadku jest wieloma filmami, jest też takim filmem, dramatem sądowym, więc wszystko dookoła wymiaru sprawiedliwości. Adwokaci, adwokatki, rejenci albo sędziowie.
Rejenci,
to jest świetny
zawód. I co, masz
zawód.
Taki ten? Masz takie
bardzo
przykłady?
Szukałem rejenta, niestety nie znalazłem.
No dobrze.
W jakiś polskich filmach może, nie wiem, ale Komornik na przykład, to już jest mój pierwszy głos.
Rejent to może być ze Zemsty Aleksandra Fredry.
O, dobre bardzo!
A
nie pomyślałem o takim historycznym rejencie.
Jest!
Bo ja notariusza szukałem tak naprawdę.
Rozumiem.
Nie rejenta. Dobra, to o tym będziemy też rozmawiali. Macie, a widziałeś coś poza tym, co obowiązkowe na dzisiejszy program było?
No właśnie, nie miałem czasu ostatnio. Troszkę ten... Musiałem się ogarniać, bo pilnuję psa tutaj naszej współtowarzyszki życia.
Pimpek do dog na Instagramie. Polecamy.
Tak jest, polecamy. Więc pies mi zajmuje dużo czasu.
No ale to z psem na kolanach filmów nie oglądasz?
Nie, raczej nie, bo on jest na tyle ciekawą postacią charakterystyczną.
No, jest zajęty po prostu psem.
Tak,
już.
Dokładnie.
Tam, tu smaczek, tam maskotka.
To prawda.
Ja natomiast, rozumiesz, ku mojemu olbrzymiemu wręcz zadowoleniu. Nie, zadowoleniu, ekscytacji. Przypomniałem sobie, że na Dzień Kobiet 8 marca, w sensie nie wiem, czy z tej okazji akurat, ale 8 marca w piątek do kin wchodzi Kung Fu Panda 4. I my nie będziemy recenzować tego filmu tylko i wyłącznie.
Bo my nie oglądaliśmy.
Kto nie oglądał? Aha, ty z Miłką.
Tak, ja.
To jest absurdalne w ogóle, że nie widzieliście jednej z najlepszej animacji, jaka wyszła w ostatnich dekadach.
Nie, ja już mówiłem, że pierwszą widziałem.
A, no i co było nie tak z pierwszą?
Nie pamiętam w ogóle nic, bo to było tak dawno temu.
Szakabum, nie, szkabum.
To nie było jakoś strasznie dawno temu?
Pierwsza?
Mhm.
No kawałek, no wiesz, jest czwarta, no to... Tak, no było
co,
to kawałek
czasu.
Czy
już są jakieś recenzje?
Tam. Nie za bardzo widziałem, ale ja już nie obchodzą mnie recenzje.
Ale ja
jestem przekonany, że będzie bardzo dobrze. W sensie Kung Fu Panda...
15 lat temu.
Kung Fu Panda nie ma jednego złego filmu. Z tych głównych oczywiście.
15 lat temu.
No to, no
to jak
mam
to pamiętać? Proszę cię.
I dalej Jack Black jako Kung Fu Panda.
To ja wtedy miałem 20 lat. To tak jak ty, jak oglądałeś tego, Władcę Pierścieni, tak ci przypomnę.
Ja miałem 12. 12 lat.
Taki żarcik, inside joke naszego tutaj, spotkania. Wiesz co, to ja zrobię tak. To ja zobowiązuję się nadrobić wszystkie trzy części.
W sensie drugą, trzecią i czwartą.
W sensie pierwszą przypomnieć, a drugą i trzecią nadrobić przed seansem czwartej. I nie będzie tak jak Supernatural.
A obejrzałeś coś z tego Supernatural? Co, zobowiązałeś się publicznie do obejrzenia?
Cały czas jestem na pierwszym odcinku.
Ale obejrzałeś pierwszy?
Pierwszy obejrzałem.
No i co? I nie wciągnęło cię?
Nie pamiętam, bo to było w początku pandemii z kolei, więc to też troszkę dawno.
No w sensie już drugi raz w życiu nie będziesz miał tyle czasu. No to prawda. Najbliższy termin to emerytura.
No, no to, to 30 lat jeszcze. Mam nadzieję.
Oby. Trzymajmy kciuki. Natomiast w ten weekend działo się dużo w świecie filmowym. Zostały rozdane SAG Awards, czyli to jest gildia aktorów filmowych, ekranowych.
Tak, a od niedawna też dołączona do tej gildii została tak zwana, ta druga organizacja, która się nazywa AFTRA i to są na przykład... To są na przykład pogodynki, prezenterzy pogody, prezenterzy wiadomości z CNN-u i tak dalej, i tak dalej. I od tego czasu ponoć te wybory tej gildii są bardziej kontrowersyjne.
Nie, to ja rozumiem, w sensie możliwe, ale jeszcze nie mają też zbyt wielu lat doświadczenia, żeby od razu ich o taką konsekwentną kontrowersję podejrzewać. Natomiast to świadczy też o tym, że ta gildia była najliczniejsza, a teraz jest mega gildią.
To prawda, to prawda. I, no ale tutaj te wybory nie były jakieś takie... One nie namieszały za bardzo. Wydaje mi się, że SAG tylko potwierdziła dominację Oppenheimera w tegorocznym sezonie oscarowym.
O, ten aktor nazywa się Cillian Murphy. To
tak,
nie
ale...
jest Oppenheimer, jest mu blisko. Ale...
ale chodziło mi bardziej o to, że też film dostał nagrodę dla najlepszej obsady, która co jakiś czas przynajmniej się przekłada na nagrodę dla najlepszego filmu, bo tak było i z Parasite'em, który wtedy podczas SAG dostał jedyną swoją nagrodę, taką główną, bo nie dostał ani nagrody producentów, ani nagrody reżyserów, a dostał nagrodę za obsadę aktorską. No a potem Koda też dostała nagrodę dla najlepszej obsady, więc ta nagroda dosyć mocno się przekłada na głównego Oscara. No i Robert Downey Jr. też potwierdził swoją dominację w tym sezonie oscarowym, więc no w końcu pewnie Iron Man będzie miał też tego swojego Golden Mana na swoim jakimś, nie wiem, nad kominkiem.
Lily Gladstone to jest też bohaterka SAG Awards, ponieważ z nagrodą za najlepszą rolę.
No ona była chyba najbardziej zaskoczona ze wszystkich.
Żeńską pierwszoplanową. Ja też byłem zaskoczony. Ja myślałem, że to będzie już marsz po zwycięstwo Emmy Stone za no, oczywiście tak. Biedne istoty.
Ale wydaje mi się, że Emma Stone nie była wcale taka smutna z tego powodu. Jest to zaskakujące, bo ona też jest chyba zaskoczona. Ona z kolei była najbardziej zaskakiwana od samego początku, że wygrywała te nagrody, wszystkie Złote Globy, później Nagrodę Krytyków, później BAFTę. Myślałem, że po BAFTie to już jest przyklepana sytuacja, ale nie jest to do końca takie pewne. Teraz te szanse bym oceniał tak mniej więcej na 60 do 40 wciąż dla Emmy Stone. No chyba, że Akademia Filmowa będzie chciała po prostu nagrodzić Killers of the Flower Moon jakimkolwiek Oscarem, a to jest jedyne miejsce, w którym ten film ma jakąkolwiek szansę też na tego Oscara, no bo mimo tych wielu bardzo nominacji, to bardziej się spodziewaliśmy, że to będzie chyba trzeci albo czwarty film w karierze Martina Scorsese, który dostanie, nie wiem, 10 plus nominacji i 0 Oscarów.
Tak jest. Najlepszy filmowy zespół aktorski to jest coś, o czym często mówimy. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym przy okazji premiery The Iron Claw i naszej recenzji, że to byłby świetny taki ensemble cast właśnie do nominowania, nagradzania. Natomiast SAG nie uznał, że to w ogóle jest film warty nominowania. Szkoda, moim zdaniem byłoby to niezła nominacja. Tam był American Fiction, Barbie, Kolor Purpury, Czas Krwawego Księżyca i Oppenheimer. Nie wydaje mi się, że takim ensemble najlepszym z tych filmów faktycznie był nagrodzony Oppenheimer.
Tak, to prawda. I co jeszcze mieliśmy? A, jeszcze Divine Joy Randolph dostała SAG za Przesilenie zimowe. No i jej kolega Paul Giamatti znowu obejdzie się smakiem prawdopodobnie na gali oscarowej. No bo ten Cillian Murphy jednak powrócił do tego wyścigu.
Z siłą bomby atomowej, to prawda. Najlepszy aktor w serialu dramatycznym. Na to zwracam uwagę tylko z serialowych pozycji, bo tak poza tym to oczywiście The Bear i Sukcesja. Natomiast tutaj Pedro Pascal za The Last of Us.
Tak, to była duża niespodzianka.
Też urocza przemowa, którą zaczął od... To jest niewłaściwe z wielu powodów. Pierwszy z nich jest taki, że jestem troszkę pijany, bo się nie spodziewałem.
Tak, dokładnie. I zresztą chyba widać było, że się nie spodziewał, bo przyszedł w samej koszuli.
No to jest hollywoodzki, szyki styl. To zresztą była koszula z mankietami, jakimiś takimi gargantuicznymi.
To oczywiście, Elizabeth Debicki też dostała nagrodę za...
Ale Maciek, jak grasz Dianę... to dostajesz nagrody.
To prawda, tylko że z drugiej strony to jest po pierwsze drugoplanowa rola w serialu, a poza tym no jednak wydawało się, że jak nie męska obsada sukcesji, to chociaż ta kobieca pozostanie przy tym triumfalizmie, no bo Sarah Snook nie dostała nigdy nagrody za indywidualną swoją rolę w sukcesji przyznawanej przez gildię aktorów, a tutaj jednak też tylko w cudzysłowie nagroda dla obsady, za ostatni sezon sukcesji.
Tak jest, tylko, no właśnie, lub nie tylko.
Tylko w cudzysłowie.
Oczywiście. Natomiast jeszcze Awantura pozbierała swoje nagrody, bo to jest taki też serial,
który kroczy po prostu przez
najróżniejsze ceremonie.
No to był taki sezon troszeczkę, jeśli chodzi o telewizyjne nagrody, że jak był dramat, to wygrywała sukcesja wszystko, jak była komedia, to wygrywał wszystko The Bear, a jak były filmy, czy miniseriale, to wygrało Beef.
Tak, to prawda. Natomiast moim jednym z ulubionych kategorii tutaj jest najlepszy zespół kaskaderski w filmie. I to jest taka nagroda przyznawana, no właśnie, przede wszystkim dla kaskaderów.
Zdaje się, że też poza galą, bo wydaje mi się, że akurat tej nagrody, przynajmniej tej nagrody nie zapamiętałem, jak oglądałem tę galę.
Okay, to jest niewykluczone, ale nominowani byli Barbie, Strażnicy Galaktyki, Trójka, Indiana Jones, najnowszy John Wick 4, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Teraz zatrzymamy się na moment, będzie chwila ciszy i spośród tych filmów, drodzy słuchacze, zastanówcie się, który najbardziej zasługuje. Maciej, który film najbardziej zasługuje?
Teraz musisz mi jeszcze raz przeczytać.
Dobra, Barbie, Strażnicy Galaktyki Trójka, Indiana Jones, to jest tam, gdzie lalka Harrisona Forda biega, John Wick 4 i Mission Impossible Dead Reckoning Part 1.
To jest dla obsady kaskaderskiej.
Dla obsady kaskaderskiej.
No to pewnie jeden z tych dwóch ostatnich, John Wick albo Mission Impossible.
No tak, tylko czy to jest w ogóle jakiś wybór?
W sensie uważasz, że jeden jest tak bardzo przed innymi?
Tak.
Który?
John Wick.
I nie wygrał?
Nie.
A kto wygrał? Barbie?
No na szczęście
to
nie.
To byłaby już przesada.
Na szczęście nie. Nie, to nie jest jakiś niewiarygodny skandal, bo Mission Impossible zawsze przekracza jakieś granice kaskaderki i ten skok Toma Cruise'a ze skarpy na jadący pociąg.
Tak, tylko
jest
problem...
szalenie imponujący, ale John Wick 4, pamiętasz tę scenę z Ronda w Paryżu, gdzie...
A tę scenę z tych schodów przy Sacré-Cœur?
Wiele scen w tym filmie zasługuje na docenienie pracy kaskaderów.
No tak, ja się zgadzam, a wydaje mi się, że szczególnie problematyczne jest to w kontekście tego, że chyba akurat w tym konkretnym Mission Impossible dość sporo scen było tak kaskaderskich, ale jednak na green screenie.
No to prawda, no a poza tym słynnym motorowym skokiem.
No właśnie. Więc... Bo już te sceny na przykład z tym pociągiem na końcu to były na pewno na green screen,
no tak,
bo nie mogły nie być.
To wygląda jak ujęcie z gry. Więc niestety, ale to moim zdaniem Mission Impossible nie ma żadnego podjazdu do czwartego Johna Wicka, bo to w ogóle jest film robiony przez kaskaderów, trochę dla branży mam wrażenie też, żeby udowodnić,
możliwe,
jak bardzo przepychamy możliwości
kaskaderki.
Możliwe,
że to jest właśnie wina tych prezenterów CNN-u. Tak.
Daj ten drakonik. No ale po części cieszymy się sukcesem Marcina Dorocińskiego.
Oczywiście. You do not talk about Fight
Club. Kinotok. Film. Czas na W Robocie. Dzisiaj, a w zasadzie nie dzisiaj, tylko kilka dni temu, pytaliśmy o system sprawiedliwości, sądy, sędziów, adwokatów, adwokatki. No, ma wszystko z systemem sprawiedliwości związane. W filmach i serialach oczywiście, a to taki standardowy u nas jest fragment audycji, kiedy to w weekend przed poniedziałkową audycją pytamy o wasze ulubione typy w danym motywie filmowym.
No i co tam mamy, bo chyba pewnie dużo.
Janek, czyli szef RAM-u, pisze tak.
O proszę.
Ludzie honoru, adwokat diabła, raport Pelikana, lęk pierwotny, Ali McBeal, Damages, Daredevil, Suits, Reasonable Doubt, How to Get Away with a Murder, The Practice, Boston Legal,
no i po co
The
to Good Wife.
No napisał, on jest szefem.
Ja wiem, ale... No tak, rację. Pozdrawiamy.
Mam nadzieję, że mu nic nie pominąłem. Firma, mówiłem, ludzie honoru. Może jeszcze raz. Adwokat diabła, ale idę na premię. Raport Pelikana. To tyle, Janek. Janku, jeżeli nas słuchasz, to na przyszłość bardzo prosimy z uzasadnieniem, a nie jakimś tam, wiesz, transfer.
No i teraz
myśli.
Lista jest, no i już jakby... No i co ja mam ze swoje jeszcze wykreślić?
No wszystko, co tam... Wszystko. To Janek wymienił.
Właśnie, tak?
Darek mówi tak, film, który przychodzi pierwszy na myśl, to Proces siódemki z Chicago. Najświeższy film sądowy, jaki oglądałem, bardzo mi się podobał.
Tak.
Dobre ja mieliśmy wrażenia z siódemki z Chicago. Dobre tempo, dobry scenariusz.
Dobrzy aktorzy. Mhm.
Też. Sylwester, pierwszy film, jaki przychodzi mi do głowy, to Wybitny werdykt Sydneya Lumeta, gdzie niestroniący od alkoholu adwokat Frank Galvin, wybitny Paul Newman, próbuje ostatni raz uratować swoją karierę. Poza tym Sąd Wojskowy, znakomitych Ścieżkach Chwały Kubricka, a także Kafarnaum Nadine Labaki, czyli historia 12-letniego Zeina, który pozywa swoich rodziców za to, że się urodził.
O tak, rzeczywiście tam jest dramat sądowy w tym filmie, zapomniałem o tym
tak,
zupełnie.
Tylko jakby chwilkę później.
O ja, rzeczywiście zapomniałem o tym, bo pamiętam, że przedzierałem dużo łez podczas tego filmu, więc mogłem rzeczywiście zapomnieć.
No, co to w ogóle za erudycyjny komentarz?
I wspaniały film przy okazji.
Który z trzech?
No ten Kafarnaum Nadine Labaki.
No to prawda. Natalia, Saul Goodman i Kim Wexler w Better Call Saul, genialne role aktorów i bardzo dobrze napisane postacie. No tak, no jasne, no Better Call Saul, Saul to prawdopodobnie jeden z najbardziej kultowych prawników.
No na pewno, szczególnie ostatnio, a taka ciekawostka, jest to pierwszy w historii chyba nagród Emmy serial, który dostał bodajże ponad 50, bo chyba 80 parę nominacji i nie odebrał żadnej nagrody podczas wszystkich sezonów, w których był nominowany.
To trzeba
jest
mieć...
to niesamowity rekord, naprawdę.
Trzeba mieć pewnego pecha.
No, naprawdę, szczególnie, że Breaking Bad, którego spin-offem jest Better Call Saul, no, odbierało tych nagród dziesiątki rocznie właściwie. Więc no.
Iwo pisze, że ulubiona prawniczka to Ali McBeal. Oglądałeś, lubiłeś?
Oglądałem.
Mój brat bardzo lubił.
Tak?
Tak.
Ja pamiętam, że tam chyba był dobry też taki
Robert
fragment,
Downey Jr.?
Kiedy Downey Jr. się pojawił przez jeden albo dwa sezony.
No, zdaje się, że tuż po tym, jak wyszedł z więzienia.
To był dobry czas jego, bo to był taki
powrót. Był najgorszy czas jego w zasadzie.
Najgorszy czas jako człowieka, tak, zgadza się. Ale...
Znaczy najlepszy, bo już na drodze resocjalizacji, tak, ale tak. Tak na dole aktorskim
no,
był
ale
bardzo...
wrócił właśnie dzięki temu trochę na szczyty.
Tak, bo później było, jak się nazywa ten film? Bum, bum, bang, bang.
Kiss, kiss, bang, bang.
Kiss, kiss, bang, bang.
Pamiętam, jak Ricky Gervais się z tego naśmiewał na Złotych Globach, jak czytał właśnie Kiss, kiss, bang, bang? Przepraszam, czy to są filmy pornograficzne?
Tak, to jest niezły film. To jest naprawdę tak. Niezły. Tam nie gra, tam nie ma jakiejś małej roli Chris Evans?
Tam gra chyba Val Kilmer. Też.
Może jest Val Kilmer, a nie Chris Evans.
I w ogóle reżyseruje Shane Black, ten, który reżyserował Iron Mana 3.
Jasne, jasne. Zresztą swojego czasu dokopałem się tego filmu i obejrzałem go właśnie po Iron Manie i po Shane Blacku. I tam występuje Robert Downey Jr. w takiej... To nie jest zbroja Ironmana, ale ma taki humanoidalną zbroję, nowoczesną taką, wiesz, niby zbroję.
Ale on gra tam jakiegoś takiego detektywa, coś co dobrze pamiętam?
Tak, to ja słabo pamiętam szczegóły, ale wrażenie mam niezłe. Michał pisze, że Chyłka.
Serial?
No tak, no oczywiście.
Nie, musiałbym zapytać rodziców, bo
ja,
to
ja
oni
wiem,
oglądają.
Ja wiem, że ona jest teki i pije whisky. I że jest prawniczką,
i tak, i jest, i grają chyba. Magda Cielecka.
No czyli w sumie,
wyśmienicie akurat.
W sumie wszystko dobrze.
Tak myślę, no, tylko że to jest serial TVN-u, więc to zawsze jest troszeczkę gorsza jakość chyba.
Zawsze. Ola, w sensie w porównaniu do jakichś tam platform streamingowych, które być może trochę więcej pieniędzy i zacięcia mają do tych seriali. Proces siódemki z Chicago, Ola powtarza ten głos i Brad Pitt w roli adwokata w filmie Uśpieni.
Nie kojarzę niestety
ja też
filmu.
Kompletnie. No trudno. 12 gniewnych ludzi, Ława przysięgłych z Johnem Cusackiem oraz Kłamstwo z Rachel Weisz, pisze Piotr. No to oczywiście nie ma co się nie zgadzać.
Kłamstwo? A, wiem co to jest. Tak, tak, kojarzę. Dobrze.
I Aleksander, Trybunał Sędziów z serialu What We Do in the Shadows i sędzia Dredd oraz adwokat diabła.
Nie. Sędzia Dredd, tak widzę, tak
nie, 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 czekaj, bo Aleksander robi korektę, będzie jednak adwokat z Lincolna.
A, no to trochę lepiej. Bo ja na przykład teraz powiem być może
lepiej.
No, niepopularną rzecz.
Tak.
Ja uważam, że film Adwokat Diabła
tak.
jest filmem absolutnie katastrofalnym.
Ale co ty mówisz? Co ty Keanu Reevesa nie lubisz?
Bo przypomnę, że reżyserem tego filmu jest Taylor Hackford, reżyser twojego ulubionego filmu Ray. O którym kiedyś Russell Crowe powiedział po nakręceniu z nim dowodu życia, że nigdy nie pracował z większym idiotą jak Taylor Hackford właśnie.
Lubię dowód życia. Nie, naprawdę lubię dowód życia. Lubię też Reja.
To jeszcze ci dołożę jedno. Taylor Hackford
i lubię adwokata diabła.
Prawie zakończył karierę Joe Pesciego, bo kiedyś nakręcili razem ze swoją żoną, którą zresztą jest Helen Mirren. Taki film, gdzie ona grała jakąś właścicielkę takiego... Jak to teraz, jak to powiedzieć? Ona była szefową seksworkerek.
Aha.
Gdzieś w jakimś takim odludziu w Teksasie i Helen Mirren grała z takim teksańskim akcentem bardzo źle i ten film ma 12% na
docen.
Ten film ma na Rotten Tomatoes chyba jakieś 12%.
A znasz tytuł?
Och, to zadanie teraz. No
Monika
dobrze.
Pisze tak, w garniturach to oczywiście Suits, czas zabijania, kłamca. Zabić Drozda, legalna blondynka i klient. Też bardzo fajne głosy, za które bardzo dziękujemy. Za moment nasza część w robocie.
Kinotok, film.
To czas nasze w robocie, czyli nasze ulubione filmy związane z sądami i tak dalej, i tak dalej. Maciej, czy prawo było ważne w twoim życiu?
No, dlatego zostałem prawnikiem.
No, zostałeś prawnikiem. Aha, zostałeś prawnikiem, bo było ważne w twoim życiu.
Nie, raczej nie, ale nie taka była kolejność raczej,
Ale stało się ważne. Jest.
A lubiłem oglądać zawsze te prawnicze rzeczy w telewizji. To jakoś wzbudzało we mnie takie
za
emocje
w sensie.
Duże. Tak, tak.
Tak, tak. I później prawo... Już jako magister prawa chodziłeś i mówiłeś, tak, musi być, sed lex, dura lex.
Ja jestem studentem prawa i znam swoje prawa. Tak mówiłem przez jakieś 3 miesiące, a później ktoś mi później powiedział, że jest to strasznie cringe'owe i jednak przestałem tak mówić.
Brawo, no jednak człowiek się rozwija całe życie.
Tak, ale no nie wiem, ja z dzieciństwa na przykład pamiętam tego Jacka Nicholsona, co mówił "You can't handle the truth".
A, graliśmy to już, ten słynny cytat.
Tak jest.
W sensie wycinaliśmy ten fragment, bo to bardzo dobrze to wyciera.
No jest to akurat, może sam film nie jest w całości taki świetny, bo to mowa o ludziach honoru, ale no te sceny, w których Jack Nicholson jest, a szczególnie ta scena no prawie finałowa, która jest takim pojedynkiem aktorskim pomiędzy nim a Tomem Cruise'em, no to jest naprawdę klasyka kina już, wydaje mi się.
Pewnie.
Ale no tego filmu nie mam oczywiście na swojej liście, bo tam Janek już się wystrzelał z tego wszystkiego, więc no co ja mogę?
No właśnie, co ty możesz?
No to ja powiem tak. Myślę, że to jest całkiem ciekawy tytuł, który się nazywa My Cousin Vinny, mój kuzyn Vinny, film, w którym Joe Pesci udaje, że jest adwokatem i broni swojego kuzyna, którego zresztą gra, dwóch bohaterów broni, jednego z nich gra aktor Ralph Macchio z Karate Kid, a decydującą sceną jest ta, w której nagle, której powołana na świadka zostaje dziewczyna Joe Pesciego, którą gra oscarowej roli Marisa Tomei i opowiada o tym, że to nie mógł być ten samochód, bo ona się zna dobrze na samochodach i to był zupełnie inny samochód, którym oni wjechali i oni w ogóle nie byli tam, gdzie to się wydarzyło wszystko.
No tak, to wiele tłumaczy.
I jest to naprawdę prześmieszny film.
No ja nie wątpię.
Nie oglądałeś?
Nie.
Oj, to bardzo polecam.
No dobrze, to będę oglądał. Mnie się przypomniał dosyć szybko, a to trochę za sprawą Anatomii Upadku, którą dzisiaj będziemy recenzować. Film, który no, w pewnym sensie mi się z tym filmem, kiedy o nim bardziej czytałem niż oglądałem, skojarzył, nazywa się Fracture. Tam gra Anthony Hopkins i Ryan Gosling.
Tak, racja.
Zaczyna się od tego, że Anthony Hopkins strzela do swojej żony. a następnie mówi, że będzie się sam bronił i udowadnia wszystkim, że nie da mu się udowodnić winy. A jako, że jest domniemanie niewinności, a nie ma ani narzędzia zbrodni, ani w zasadzie żadnych świadków, ani w ogóle niczego, to sprawa no, rozwija się powoli i w zasadzie to powoli upada bardziej niż się rozwija.
Mimo... A Gosling jest coraz bardziej sfrustrowany.
Tak, bo on jakby prowadzi to śledztwo. W sensie on jest detektywem, jeżeli dobrze pamiętam, bo nie jest tym prokuratorem.
Nie jest prokuratorem,
no,
nie.
Dokładnie. Więc jest to fajne, zwłaszcza, że Anthony Hopkins znany jest oczywiście z takiego swojego demonicznego sposobu bycia i w tym Fracture jest równie demoniczny za kratami, jak był w Hannibalu, czy tam w Milczeniu Owiec, więc no, działa to po prostu bardzo dobrze. Jest takie dosyć dowcipne. Później był dosyć podobny film z Gerardem Butlerem. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa, ale on już był taki trochę obrażający inteligencję.
Więc Gerardem Butlerem?
Z Gerardem Butlerem. Też się daje zamknąć i on jest tam chyba po prostu jakimś mistrzem infiltracji wszystkiego. Ale no to wiesz, Gerard Butler, on, to są dla niego role jakby codzienność, nie? Olimp w ogniu, 300, później Londyn w ogniu, świat w
ogniu.
I jeszcze
później coś w ogniu. I jeszcze chyba coś powstaje nowego.
No teraz jest Kandahar. Kandahar? Dobrze chyba mówię. Na Prime Video bodajże.
A też z nim?
Też z nim. I tam
ale nie,
tam...
nie, mówię, że w tym uniwersum w ogniu chyba coś powstaje.
A tak? Ja bardzo lubię tę serię.
To najlepsze, to jest najlepsze.
To jest. No, nie, naprawdę. Ale Greenland przecież, Gerard Butler jest naprawdę niezłym takim osiłkiem z tych wszystkich, których mamy do wyboru, to lubię go chyba najbardziej.
No a ja lubię ten w ogniu szczególnie dlatego, że w pierwszym w ogóle Morgan Freeman gra speakera Izby Reprezentantów.
Okay.
W drugim już gra wiceprezydenta,
aha,
więc
awansuje.
W trzecim jest prezydentem. No i po prostu wszystko się idealnie układa.
Nie ma przypadków.
Po całej
nie
linii
ma.
Sukcesji amerykańskiej idzie.
Słuchaj, to było prawo zemsty, mam takie wrażenie. I słuchaj, tak, prawo zemsty, kiedy żona i córka Clyda Sheltona zostają brutalnie zamordowane, a ich zabójcą unika kary. Bohater przygotowuje plan zemsty nie tylko na oprawcach, ale i wymiarze sprawiedliwości.
Czy to się nazywa po angielsku Law Abiding Citizen?
Yes.
I tam nie gra Jamie Foxx?
Tam gra Jamie Foxx.
A, widzisz, to ja
on
coś
jest tym przedstawicielem prawa.
Ach, no to ja coś ten film kojarzę, bo oni później grają razem. A nie, przepraszam, teraz mieszam porządki, bo kiedy był Olimp w ogniu, to w tym samym roku też był film, który się nazywał White House Down, dokładnie o tym samym,
tak,
który reżyserował Roland Emmerich i ten był fatalny.
Tak.
I tam Jamie Foxx z kolei gra prezydenta, ale to nie Gerard Butler go ratuje, tylko tutaj go ratuje Channing Tatum.
Tak jest, oczywiście.
Tak, no, ale to już taka dygresja.
Jamie'ego Foxa niestety nie pamiętam, ale Channing Tatum i owszem.
Tak, więc...
I to były filmy, które wychodziły w tych samych latach.
To film w tym samym roku wyszedł.
Tak, Olim
chyba
w ogniu,
miesiąc
świat
po miesiącu,
ogniu,
wydaje mi się.
Tra-la-la-la.
Tak, nie, to Olim w ogniu i świat w płomieniach, tak się nazywał.
A nie w ogniu, a w płomieniach. No tak, jasne. Słuchaj, The Social Network. Raz, że to jest najlepszy film ostatniej już niestety nie dekady, a dwóch, bo to 2010 rok, jeżeli aha, dobrze pamiętam. Oczywiście o Marku Zuckerbergu, oczywiście o Facebooku, ale to jest legal drama jednak, bo w zasadzie po pierwszych 20 minutach filmu zostajemy zamknięci razem z prawnikami, i to wieloma, w jednej sali niesądowej.
Tak, tak, oni tam negocjują po prostu.
Tak, jakieś tam próbują wypracować ugodę pomiędzy wieloma stronami. No, jedną z nich jest Mark Zuckerberg kontra wiele innych, jego przyjaciół, kolegów, współpracowników, których on tak chce lub nie chce nazwać. No ale prawnicy przez cały ten czas próbują się ścierać Markiem Zuckerbergiem, który jest raczej nieprzejednany i wykiwał wszystkich dosyć sprawnie, tak jak to film portretuje. Ale tam jest jedna dobra scena, kiedy Mark zostaje z jedną z takich no, niższą stażem i władzą prawniczek, która okazuje mu odrobinę empatii, a nie tego takiego ubranego w garnitur litery prawa. I on niemalże natychmiast zaprasza ją na Facebooku, w sensie wyszukuje ją i zaprasza. I to jest jakiś taki moment próby, który ja tak czytam jako próby nawiązania jakiejś relacji osobistej.
Bo on nie umie tego robić.
Co jakby udowadnia tak boleśnie świat przesłuchanie przed komisją senacką, kiedy straszne z tym takim jest, grubym tak, makijażem no, zachowuje się jak robot. Teraz ostatnio na jakiejś gali mieszanych sztuk walki, kompletnie nie potrafiący się odnaleźć tam w towarzystwie 3-4 osób, to też obiegło świat. No więc ma w sobie jakiś taki problem komunikacyjny ze społeczeństwem, a nie ma żadnego problemu z komunikacją za sprawą komputera.
Zgadza się.
W jednej drobnej scenie Fincher tak zgrabnie i bezproblematycznie pokazuje.
No to ja może, bo jest kilka adaptacji mojego niegdyś naprawdę ukochanego pisarza, jeśli chodzi o czytanie książek w pociągu lub też na plaży. I był to John Grisham.
A okej, okay, byłem blisko.
On pisał same właściwie książki prawnicze, no bo też był prawnikiem bodajże z Mississippi albo z Missouri. Nigdy nie pamiętam, z którego z tych dwóch stanów. I część tych książek opierał na jakichś swoich doświadczeniach. No i z tego kilka filmów powstało. Nie wiem, nie jakichś bardzo dobrych, bo te książki też nie są taką...
To jest świetna lektura do pociągu.
Są tak, a średnią bazą do filmów są, bo one są niestety wyjątkowo naiwne momentami. Ale myślę, że firma na przykład Sydneya Pollacka jest całkiem porządnie zaadaptowaną jego powieścią, a właściwie ona trochę jest lepsza chyba od książki.
To się zdarza.
Tak samo jest taki film Klient Joela Schumachera, w którym Susan Sarandon gra główną rolę. No jest też Czas zabijania, film, w którym Kevin Spacey gra naprawdę jedną ze swoich ciekawszych ról.
To są wszystko roczniki 90.
Tak, nie? Tak, wszystko to jest lata, to wszystko to są lata 90.
Wszystko wspaniałe filmy.
I wszystko się bardzo ogląda. To jest takie oglądadła bardzo są.
Bardzo
dobre.
Często powtarzane przez telewizję, nie przez przypadek zresztą mam wrażenie, bo bardzo dobrze się to ogląda. Mam jeszcze, rozumiesz, film Holy Spider, a to dlatego, że to jest jeden z bardziej bulwersujących procesów, które można zobaczyć na ekranie, ponieważ ten film dobrze gra z oczekiwaniami, albo z brakiem oczekiwań, albo z taką naturalną inklinacją do tego, że jeżeli sprawa kończy się w sądzie, to ten sąd będzie miał jakieś ręce i nogi jednak, że tam spotykają się poważni ludzie, żeby podjąć poważne decyzje. No sąd w Holy Spider nie ma niczego z tego. I to jest najlepsza część tego filmu moim zdaniem, bo nikt mnie nie przekona, że to jest skuteczny thriller.
Nie, nie, bo to nie jest thriller. Znaczy, pewnie taki miał być, oczywiście.
Ja chyba wyjmę ten fragment, kiedy my się kłócimy
ja tak
o ten
mówiłem?
Film.
Mogłem tak mówić.
Ale mogłeś, no tak cię podejrzewam.
Mogłem tak mówić, dobrze. To ja jeszcze mam takie trzy rzeczy, które... No mają już w sumie, każda chyba po 50 lat albo więcej. Jeden to jest Świadek oskarżenia, filmu Billego Wildera oparty na opowiadaniu Agaty Christie, w którym mamy sytuację taką, że mąż chce, rozwieść się z żoną albo zabił żonę. Nie do końca nie pamiętam jakby, jaka jest tam fabuła, natomiast jest tam obsada niesamowita, której przewodzi taki aktor, taki brytyjski aktor Charles Laughton, a między innymi na ekranie na przykład pojawia się Marlena Dietrich w pewnym momencie. Takie miłe nawiązania.
No hej.
Ale na przykład Marlena Dietrich pojawia się też w filmie, o którym za sekundę powiem. On się nazywa Wyrok w Norymberdze. Tak. To jest film Stanleya Kramera też z lat 50. I tam to obsada jest po prostu niewiarygodna. W sensie od takiego głównego adwokata, którego gra Maximilian Schell. Później mamy Spencera Tracy, Burt Lancaster, Montgomery Clift, Judy Garland. I Marlena Dietrich, która też jest w scenie, gdzie w jakimś tam barze w Norymberdze pije jakiś alkohol ze Spencerem Tracy i tam rozmawiają sobie. No i Spencer Tracy z kolei łączy kolejny film, czy też film Stanleya Kramera, też z podobnych lat, który się nazywa Kto sieje wiatr, o takim czymś, co się nazywało Małpi proces. Człowiek zostaje oskarżony o to, że uczy teorię ewolucji w jednej ze szkół, w jednym ze stanów, w którym nie jest uznawana teoria ewolucji. W szkołach się powinno uczyć teorii o tym, że powstał świat w 7 dni stworzony przez Boga. No i jego oskarżycielem w tym procesie jest były kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego gra Frederick March, a broni go właśnie Spencer Tracy i... No, takie przemowy właśnie, wiesz, adwokatów czy oskarżycieli, to się oglądało właśnie w takich filmach w tamtych czasach, bo to było rzeczywiście niesamowicie teatralne kino, ale jakże to się dobrze oglądało, bo ci aktorzy naprawdę byli wybitni.
No tak, to na pewno pomaga. Ja jeszcze chciałem przypomnieć o Kłamstwie. Taki jest polski tytuł. Mick Jackson reżyseruje. To jest ciekawa bardzo historia, ponieważ... To jest historia, w której Holokaust zostaje uznany za kłamstwo.
Tak, sprawa... przez Johna Irvinga. Nie, inaczej się nazywa ten człowiek. Ten historyk w cudzysłowie, tak.
Tak, który stwierdza, że Holokaustu nie było, że to jest kłamstwo i wymyślone. Sprawa jest prowadzona przed brytyjskim sądem, a tam jest organizacja wymiaru sprawiedliwości dosyć ciekawa, że nie ma domniemania niewinności, a jest wręcz na odwrót. Że
tak,
trzeba
dokładnie
udowodnić, że się mylę. Więc ja mówię, że Holokaust nie istnieje, a teraz wy mi udowodnijcie, że się mylę. Co okazuje się, wcale nie być takie łatwe.
To prawda i jest to rzeczywiście dosyć sprawny film. Tam Rachel Weisz chyba gra.
I Timothy Spall.
I Timothy Spall właśnie gra tego historyka, który się nazywa David Irving. O, przepraszam, Johna Irvinga, który jest z kolei całkiem dobrym pisarzem. Między innymi chyba Świat według Garpa napisał.
Ja się mogę mylić, ale to nie grał Andrew Scott?
Gra tam Andrew Scott też, tak, dokładnie. I Tom Wilkinson, który gra chyba jednego też z prawników, nieżyjący niestety, aktor zmarł chyba ze 2 czy 3 tygodnie temu, który, to też jest w sumie dobry przykład dramatu sądowego, to tak teraz sobie przypomniałem. Tom Wilkinson grał kiedyś człowieka, który miał jakiś epizod psychotyczny i postanowił rzucić reprezentowanie wielkiej korporacji. Film się nazywa Michael Clayton. Tam George Clooney gra Michaela Claytona właśnie, a tę korporację reprezentuje Tilda Swinton w swojej oscarowej roli. A Wilkinson ma właśnie jakiś taki epizod, w którym postanawia pomagać tym ludziom, które są ofiarami tej korporacji, którą reprezentuje Swinton. No i zostaje postawiony przed sądem przez tę korporację właśnie o zniesławienie bodajże. No i niestety ten aktor, zdaje się, że około miesiąca temu zmarł. Świetny naprawdę brytyjski aktor, który dużo grywał na drugich planach. I dobrze przypomnieć sobie też ten film, bo tam jego rola jest naprawdę znacząca.
Teraz w kinach jest, teraz mi przypomniałeś w sumie, Obsesja Todda Haynesa, a tak się składa, że gdzieś na streamingu polskim na pewno jest dostępny film Mroczne Wody, też w jego reżyserii z Markiem Ruffalo.
A, pewnie. No.
O jednej z największych spraw, jeżeli chodzi o trucicielstwo, ale też związane z popularną membraną chociażby, ale też teflonem i wieloma innymi rzeczami. Tam chodzi o firmę DuPont, która zapłaciła taką historycznie największą karę, która tam oczywiście wynosiła ich tygodniowy obrót, co jest oczywiście
i została
dosyć
podzielona na ileś set osób, więc dostały one jakieś grosze pewnie.
Tak, tak, co jest dosyć żenujące, no ale siłą rzeczy jakby skala wysiłku tego prawnika, którego gra Mark Ruffalo, jest olbrzymia. Skala skandalu też jest olbrzymia. Prawnik nazywał się Robert Pilot. A film jest świetny. Proszę koniecznie go sprawdzić. Naprawdę znakomita historia, kompletnie przerażająca też oczywiście. Moim zdaniem wcale nie jakoś wiele mniejsza od afery oksykodinu, która jest taka bardzo modna właśnie w filmach i serialach w ostatnich latach. To co, to chyba starczy? Za moment
zajmujemy
się anatomią upadku.
Kinotok. Film.
Czas na pierwszą recenzję dzisiejszego wieczoru, to Anatomia Upadku, Justine Triet, Złota Palma z Cannes, na którym Maciek był i filmy widział, ale też Złoty Glob za najlepszy scenariusz. Tych Złotych Globów było więcej, 5 nominacji do Oscara. Scenariusz napisała Justine Triet wspólnie z Arturem Hararim. Nie ma nic wspólnego z tym Hararim, wielkim pisarzem, futurystą i kimkolwiek, w każdym razie popularyzatorem nauki w roli...
Za to ma wspólnego z Justine Triet to, że są jakby prywatnie też partnerami.
A w rolę... A Sandra Hüller wciela się w rolę pisarki, próbującej udowodnić swoją niewinność w sprawie śmierci męża. Jesteśmy gdzieś gdzieś we Francji, takie mało miasteczkowej. Tak, jest biało, jest górsko, gdzieś pewnie we francuskich Alpach. Wokół chodzą owce, sympatyczny taki cabin in the woods, tyle, że to cabin na stoku gdzieś. Oni przygotowują sobie remont do tego, żeby wynajmować pod B&B jakieś przestrzenie. On jest pisarzem, ona jest pisarką, mają syna, który ma duże ograniczenie możliwości widzenia, jest prawie niewidomy.
A to prawdopodobnie jest związane też z tym, że zdaje się, że ich drugie dziecko w jakichś dziwnych okolicznościach zmarło. Dobrze pamiętam?
Nie, to miało wypadek.
A, dobrze, przepraszam, to błąd, dobra.
Tak,
to jednak
tak,
nie
tak
pamiętam dokładnie wszystkiego.
Jasne. No i próbują sobie jakoś funkcjonować, mają też psa. W pewnym momencie chłopiec wychodzi na spacer z psem, wracając znajduje ciało ojca. Nie bardzo wiadomo, co się stało. Przyjeżdża policja, rozpoczyna się śledztwo, które będzie prowadziło do procesu. Proces będzie koncentrował się głównie na jednej sprawie. Czy Sandra, grana przez Sandrę Hüller, jest winna tej śmierci? Czy może były jeszcze jakieś osoby trzecie?
Czy a też czy może to... popełnił samobójstwo ten człowiek?
A jednak. Być może, czy to jest nieszczęśliwy wypadek.
Tak, widzę, że jeszcze tak spojrzałem, że film poza tymi nagrodami, o których wspomniałeś, też dostał dużą część, lwią część z tych francuskich Oscarów, czyli Cezarów.
Tak.
W tym dla najlepszego filmu i dla za najlepszą reżyserię i dla najlepszej aktorki. No i teraz tak. Po pierwsze, to jest oczywiście po części dramat sądowy, tak jak wspomniałeś już trochę wcześniej.
Solidne 2/3 filmu dzieje się w sądzie.
Tak. I to jest dosyć ciekawe z punktu widzenia tego, w jaki sposób Justine Triet to realizuje, bo ja mam wrażenie, że część z tych scen, przynajmniej z tych scen dramatu sądowego, jest tak trochę na granicy parodii, ze względu na to, w jaki sposób jest skonstruowana postać prokuratora, który jest takim rozkrzyczanym, na granicy szarży zagraną postacią. Z drugiej strony mamy tę Sandrę Hüller, której nie wiadomo do końca, czy współczujemy, czy wręcz przeciwnie, ją oskarżamy i piętnujemy. I być może dlatego to jest prawdopodobnie jedna z najciekawszych rzeczy w tym filmie, bo poza tym to...
Co takie? Prokurator czy...
Cały ten dramat sądowy, bo wydaje mi się, że te inne aspekty tego filmu, jak na sam taki dramat rodzinny z kolei, to są bardziej takie typowe i sztampowe bardziej. A to, w jaki sposób jest poprowadzony ten dramat sądowy, to troszkę podwyższa jakby rangę tego filmu.
Tak, no nie jestem pewny, czy takie znowu sztampowe, natomiast no zanim dochodzimy...
Może złego słowa użyłem, ale takie... To nie jest to nic tak bardzo nadzwyczajnego, jak sam ten dramat sądowy, który jest stworzony zupełnie jednak inaczej.
Okej, to będziemy sobie rozbierać ten film na części pierwsze. Ja też mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ten pierwszy akt, który ma służyć zawiązaniu akcji, porozstawieniu pionków, przestawieniu nam bohaterów, no jest niemożliwym, wręcz snujem. Ciągnie się to niemożliwie, ględzą tam na potęgę, nie mam bladego pojęcia...
W językach zresztą.
Po co i o czym? No to, że różne języki, to mi to specjalnie nie przeszkadza. To być może jest nawet dosyć ciekawa kwestia, jako taka próba niemożliwego konsensusu, która ta para próbuje między sobą zbudować. I na tym poziomie obyczajowym wydaje mi się, że to właśnie nie jest sztampowe, że to jest dosyć jednak ciekawe spojrzenie. Ja wiem, że krytycy, krytyczki dużo piszą na temat tego, że no to jest takie genderowe odwrócenie tradycyjnych ról, ponieważ to ona jest taką dominującą postacią tutaj, ona raczej jest tą, która odnosi sukces.
A on jest cały czas w kryzysie z kolei.
On jest w kryzysie, próbuje tam remontować ten dom, zajmuje się wychowywaniem dziecka i apeluje do niej wrzaskiem i krzykiem, często zresztą, że no chciałby odebrać swój utracony czas, bo kiedy ona robiła karierę, on na to nie miał czasu. No i to jest oczywiście prawidłowa obserwacja i prawdziwa, natomiast też nie wydaje mi się, że jakoś szalenie istotna, skąd dokąd przebiega ta linia podziału, ale no może dla uczciwości historycznej i społecznej tak powinno być. To też nie wydaje mi się jakoś super istotne dla filmu, ale ciekawa dla mnie wydaje się ta niemożliwa sztuka konsensusu, którą uprawia ta para między sobą. Natomiast czy ona jest tak szalenie ciekawa i fantastycznie napisana, jak sugeruje mi wiele recenzji, to mam wiele wątpliwości co do tego. Bo częstym zwrotem, nadużywanym w ogóle w krytyce filmowej, jest wyrażenie chirurgiczna precyzja. Jeżeli ktoś pisze o chirurgicznej precyzji w kontekście tego filmu, który stara mi się jednak opowiedzieć historię tej Sandry i jej męża, i wciska mi niemalże taką narrację, budując tej Sandry postać antypatyczną, która jawnie przyznaje się do zdradzania, faktycznie po wypadku, i to było traumatyczne doświadczenie tego syna, do kolejnych zdrad, czy do podkradzenia no, kluczowego pomysłu dla swojej książki, ale z książki swojego męża, który jeszcze jej nie zdążył ukończyć.
No tak, a z drugiej strony to on powiedział jej, że prawdopodobnie nigdy jej nie ukończy, więc... w jakimś tam sensie można usprawiedliwić to jej działanie.
No można, nie można. W sensie moim zdaniem...
No okej.
Okay. Wiesz, dokładają jej dużo elementów po to, żebyśmy jej nie lubili, po to, żeby uwiergodnić to, że on mógł faktycznie, że ona mogła dokonać tego morderstwa. Tylko, że mam wrażenie, że ta chirurgiczna precyzja scenariusza buduje mi raczej taką narrację, że to on mógłby dokonać na niej mordu, bo w sumie argumentów na ten temat mam całkiem dużo. A jednocześnie bardzo łatwo na pewnych poziomach empatyzuje się z tą postacią Sandry, natomiast nie za bardzo łatwo empatyzuje się z postacią męża.
Totalnie.
Ponieważ przez cały film go nie ma, bo nie żyje.
Nie, no to znaczy, a nawet jak jest, to się nie da z nim empatyzować.
Jest oczywiście
tak,
w retrospektywie.
Dlatego, że jest ten mąż tak naprawdę na dłuższą chwilę pojawia się tylko w jednej bardzo długiej scenie retrospektywnej, która rozpoczyna się od tego, że jest włączony dźwięk na sali sądowej i później przechodzimy jakby w końcu w tę scenę. I ta scena super mi przypominała tę, która została nakręcona w historii małżeńskiej pomiędzy
Scarlett
Johansson i Adamem Driverem. Tylko, że różnica pomiędzy tymi scenami jest taka, że w historii małżeńskiej to ten pojedynek był jeszcze w miarę równy, tak bym powiedział.
Tak.
Tutaj no to Sandra rozjechała swojego męża generalnie. Z jednej strony Sandra Hüller rozjeżdża swojego współpartnera kanałowego aktorsko, no bo za tę jedną scenę powinno jej się przyznać Oscara tak naprawdę.
Tak.
A z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie nawet ta scena pokazuje, że Justin Triet jednak zdecydowanie bardziej empatyzuje ze swoją bohaterką niż z tym zamordowanym mężem.
No nie jestem pewny, no bo wydaje się, że siła argumentów jest jednak po jego stronie.
No tak, ale z drugiej strony ona to podaje w tak charyzmatyczny i wyśmienity sposób, że ciężko z drugiej strony nie przyjąć niektórych nawet jej bardziej absurdalnych argumentów.
No tak, to prawda. No, takich, które wygłasza później na sali sądowej, że jej wizja uczciwości...
To są strasznymi komunałami też tak naprawdę, teoretycznie.
No nawet nie teoretycznie.
No właśnie.
Często, chociaż obserwacji kilka, wydaje mi się, że na tej sali sądowej pada. Ale wracając jeszcze do tej sceny, mi się bardzo podoba, jak ona jest zbudowana, bo jednak... To jest stenogram nagrania, które zostało wykonane przez tego męża z powodów różnych, które będą istotne dla tych, którzy wybiorą się na seans. No, ale ona jest portretowana przez Sandrę Hüller jako krótki zapis tej rozmowy, którą słyszymy na sali sądowej. Później przenosimy się do tego domku gdzieś w górach i widzimy tych ludzi, którzy mówią swoimi głosami tak jak na nagraniu. A kiedy ich głosy się kończą i rozpoczyna się scena fizycznej przemocy, no to dźwięk nam nie mówi kto, kogo, jak i czym.
Bo już nie obserwujemy obrazu.
I już nie obserwujemy obrazu. Bardzo fajny zabieg.
Tak, to jest... Dlatego właśnie mi się wydaje, że ten film w momentach, kiedy rzeczywiście przechodzimy na tę salę sądową i w tych chwilach, w których obserwujemy właśnie takie odpryski tej sceny, tej sprawy, która się odbywa przed sądem, jest najlepszy i największą ma wtedy energię i wtedy ma rzeczywiście dynamikę i naprawdę wtedy to się dobrze ogląda.
Tak, i to w ogóle jest najlepsza scena filmu, kropka.
Tak, oczywiście.
Oczywiście. Natomiast mam problem z tym budowaniem wyroków i opiniowaniem, no bo do tego zachęca mnie film i opiniowaniem, kto miał rację, kto kogo zabił. W sensie film trochę ekstrapoluje to, że muszę zdecydować, kto kogo zabił, żeby określić, kto miał rację w związku, po czyjej stronie jestem, albo dochodzę do wniosku, że związki są trudem niemożliwości, tralalala. Ale do tego zachęca mnie film, więc się z nim w to bawię. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę mało, bo ta scena, o której opowiedzieliśmy, ta kłótnia, która zostaje nagrana, która zostaje nam też zainscenizowana, to jest trochę mało, żeby ocenić czyjeś życie. I mam wrażenie, że Justin Triet próbuje mi zasugerować, tak, to jest mało, ale w sądzie właśnie taka jedna scena będzie definiować całe twoje przyszłe życie, bo będziesz miał wyrok skazujący, no, albo wyrok ułaskawiający, nie wiem, czy to jest wyrok wtedy.
Uniewinniający
tak,
wtedy
tak,
jest.
Dokładnie, wspaniale, dziękuję. Ułaskawi go później prezydent, albo nie.
A może dwa razy.
Tyle skutecznie. W każdym razie... No to jest dosyć mało i zastanawiam się, czy Triet o tym wie i robi to celowo, czy o tym nie wie, że to jest jednak mało jakby informacji do tego, żebym ja miał podejmować taką ocenę, bo wydaje mi się, że chciałbym wiedzieć więcej, bo to, że
ja
później
myślę, że
przychodzi...
No proszę.
Ja już kończę. Później przychodzi psycholog, później przychodzą biegli, oni trochę też mówią o tych związkach i Triet się trochę Hüller trochę się od tego odbija, opowiadając, co ona myśli i jak to jest. No i to jest oczywiście dosyć ciekawe, ale też tam na różnych poziomach. Jedna scena mi się bardzo podobała jeszcze. To jest rozmowa tego ekscentrycznego, powiedzmy, prokuratora, który moim zdaniem jest świetny.
Jest znakomity aktor i świetnie to robi, tylko że ta postać jest tak napisana na granicy.
Mnie to nawet odpowiada w tym chłodnym, zimnym, przeintelektualizowanym do takiego, przeintelektualizowanym, ale jednak banalnym we wnioskach w filmie. To on budzi we mnie, wiesz, jakąś sympatię. Mogę rzucić tam kotwicę takiego, jakiejś normalności w miarę. No, ale tam jest taka scena, kiedy on się mierzy z psychologiem. A może nawet nie on, a obrona, co ciekawsze. I ten psycholog tam opowiada o różnych rzeczach, o takich psychologicznych perspektywach tłumaczy tego męża, że on tam poszukiwał sensu życia, stabilności, oparcia, no takich rzeczy, które w psychologii omawia się pewnie często. I dosyć to było ciekawe akurat dla mnie do obserwacji, że ta opinia psychologa o tych właśnie, nie wiem, sensu życia, egzystencji, ona z perspektywy prawa reprezentowanego na tamtej sali była nieistotna. W sensie fajnie, że dla niego chodziło o sens życia, ale było tak czy nie? Że zupełnie innymi kategoriami te dwie nauki się posługują. Nie? Że dla psychologii ważne jest po co, a dla prawa czy. I to było bardzo fajnie prezentowane moim zdaniem, ale to krótka scena.
A jak ci się na przykład podobała cała konstrukcja tej postaci, tego syna?
No to jest problematyczne. Aktor jest świetny.
Właśnie, bo aktor jest znakomity rzeczywiście i tutaj widać, myślę, że głównie pewnie rękę właśnie Justine Triet. Ona na pewno ma niesamowitą rękę, przynajmniej nie wiem, czy do wszystkich dzieci by miała, ale do tego konkretnego chłopca ma naprawdę niesamowitą rękę.
Reżyserkę castingu, jakoś tam połączyli siły, no, dobrała osobowość do siebie, działa.
Natomiast czy ta postać jest taka ciekawa, też tutaj mam wątpliwości.
No moim zdaniem ona osłabia bardzo wydźwięk tego filmu. Ta puenta jest średnia. Nie za bardzo wiem, do czego miałaby prowadzić. Podoba mi się, że Hüller pytała na planie Triet, czy ona jest winna, czy nie jest winna. I Triet rzekomo odpowiedziała jej, że Sandra, nie mogę ci powiedzieć teraz, ale powiem ci za 10 lat. I to jest dosyć fajne. Ja bym chciał, żeby ktoś to sobie zapisał i napisał do Justine Triet za 10 lat i spytał, czy jej bohaterka była tą morderczynią, czy nie była.
To ja chyba bym napisał do Justine Triet za 10 lat, że jej bohaterka była morderczynią.
Takie masz wrażenie?
To jest moje wrażenie.
No ciekawe, tak. Bo ja mam dokładnie odwrotnie.
No widzisz, to może jednak ten film skutecznie te tropy gubi, wiesz, tam nam miesza w tych wszystkich rozważaniach, bo poza wszystkim to też jest taka trochę zagadka, która stoi przed widzem.
Ale czy to jest naprawdę zagadka w to, kto zabił? Bo ja naprawdę mam wrażenie, że chodzi o to, kto ma rację w związku, a pretekstowo tę śmierć traktuje Triet po to, żeby opowiedzieć o, no właśnie, tych o trudzie połączeń dwóch ludzkich losów.
No pięknie to powiedziałeś.
Dziękuję.
Myślę, że...
To właśnie tak w tonie Triet. Bardzo nie lubię takiego tonu.
Pewnie masz sporo racji. Ja ten film odebrałem chyba dużo bardziej pozytywnie niż ty wtedy, kiedy oglądałem, bo być może jakbym teraz go obejrzał drugi raz, to może by tak nie było wcale.
Ale słuchaj, no, nie mam problemu z tym, że ci się podobał.
Ale dlatego właśnie, ale głównie dlatego, że... No Sandra Hüller tutaj rozjechała wszystkich emocjonalnie, wydaje mi się. W sensie ta postać jest tak niesamowicie ciekawa, tak bardzo świadomie jest zagrana przez tę aktorkę. Ta aktorka pokazała, że naprawdę potrafi na jakieś Himalaje swoich umiejętności wejść.
Alpy, oni są w Alpach.
Dobrze, Alpy, niech będzie. W każdym razie, no... jak wyszedłem z tego filmu, to pierwsze, co napisałem do moich znajomych, że... No już teraz powinni, że gdyby to był film, który byłby w jakiś sposób oceniany pod Oscary, nie oglądając oczywiście wcześniej, nie oglądając jeszcze oczywiście filmu Poor Things.
Słuchaj, nic nie mam takiej wiadomości od
ciebie. No ty nie dostałeś, przepraszam.
A, bo do znajomych pisałeś. Okay.
Do znajomych pisałem, nie do przyjaciół. No już.
No to mnie masz.
I wtedy napisałem, że gdyby ten film miał jakieś przełożenie na Oscary, to już powinny teraz Akademia Filmowa Sandrze Hüller po prostu tego Oscara wysłać pocztą, bo naprawdę byłem pod tak dużym wrażeniem samej tej roli. Ona naprawdę ten film buduje i sama Justine Triet przecież podczas odbierania Złotej Palmy mówi, że no gdyby nie było postaci Sandry i samej Sandry Hüller w tym filmie, no to tego filmu po prostu nie ma.
I ona
jest
ma rację.
To prawda.
I ona ma rację, bo ja już się trochę nabijałem z tej, wiesz, chirurgicznej precyzji scenariusza, co do której mam pewne wątpliwości, chociaż no, są w tym filmie sceny niewątpliwie świetne. To jest też mnóstwo takich, które bym wykopał po prostu za okno, w ogóle wyciął połowę tego filmu, no bo to jest snuj.
To jest długi jeszcze, 2,5 godziny.
Strasznie. I ma potwornie dużo gadaniny. Cały czas ktoś mówi, to mówi z reguły szybko i dużo i naraz. Nie ma tutaj jakiegoś operowania obrazem. Jeżeli ktoś mi powie, że operowanie obrazem to jest przebitka na Alpy, w których siedzimy przez cały film. No
albo
to...
ten taki najazd na tego trupa do góry.
Tak, tak, który trwa 3 sekundy, no to pusty śmiech, więc 2,5 godziny. Mniej więcej w tym tempie cały czas ktoś do mnie mówi o tym, co się stało. Skomplikowanym w dodatku takim legalistycznym językiem. Jest to super męczące. Miałem takie wrażenie, że jeszcze chwila i zaraz wejdzie na salę człowiek i dowiezie mi, wiesz, taczką, nie? Akta sprawy. Często są takie zdjęcia, jak prokuratora prowadzi jakieś trudne sprawy, że tam siedzi sędzia za tym swoim stołem, a przed nim są takie grubośne teki. Jest ich na przykład 25 metrów. To ja czekam, aż ktoś mi je przyniesie. Ja będę wtedy sobie tam czytał. I mówię, aha, to ona tu powiedziała, ale w stenogramie jest co innego.
Takich...
Ale tutaj mam zdjęcia techniczne. Przecież tam jest każdy aspekt rozgrywany.
A propos takich teczek, to pamiętam, jak kiedyś Donald Trump, jak miał, jakby jeszcze prezydentem Stanów Zjednoczonych, miał taką konferencję prasową, gdzie postawiał sobie takie akta i mówi, że dużo pracuje.
Tak, a później wyniósł je do domu, nie?
A potem się okazało, że były puste.
W polskim Sejmie też były takie historie, wiesz, ze słynną czarną teczką, że to są moje dowody, ale nie oddam. Nie? No, ale to inna sprawa. W każdym razie, no nie wiem, no, faktycznie Sandra Hüller jest fenomenalna, natomiast mnie ta jej postać wcale nie wydaje się taka interesująca. W sensie Sandra Hüller wydaje mi się interesująca. W sensie tam jest dużo do oglądania w jej twarzy. Są takie momenty w tym sądzie, kiedy ona właśnie przemawia chociażby o tym związku w taki rozrywający duszę sposób, bo to widać, że ona musi wyrwać sobie kawałek duszy po to, żeby publicznie przed tymi wszystkimi ludźmi, a także dziennikarzami, którzy czekają tuż za drzwiami sali, opowiadać jakieś, wiesz, kompletne takie prywatne sprawy, które faktycznie w tym mikrokosmosie naszych relacji domowych mogą mieć kompletnie inny wydźwięk. Ale jak mówisz coś publicznie, to brzmi brutalniej, gorzej, bardziej na ostrzu.
Jak wszyscy wysłuchiwali tej rozmowy, to naprawdę myślę, że mieli najgorsze o niej zdanie wtedy.
Tak, no tak, absolutnie tak. Natomiast sama ta postać, no nie wiem, no nie jest jakaś super ciekawa, makiawelistyczna, niewiarygodna. Te porównania z Davidem Fincherem też wydaje mi się nietrafione. David Fincher w życiu by nie opowiedział takiego filmu. W życiu.
Znaczy opowiedziałby go w godzinę 45.
Tak, i siedziałbyś na przykład w fotelu przez połowę filmu, oblizając paznokcie.
Ale nie poprowadziłby tak dobrze Sandry Hüller z kolei pewnie.
No pewnie nie. To nie ma napięcia, natomiast jest dużo wątków interpretacyjnych. To mi się bardzo w tym filmie podoba, bo naprawdę jest co robić intelektualnie przy nim. Wydaje mi się, że to intelektualnie robić to może też trochę bez przesady. Nie? No, ja jakby nie potrzebuję pisać doktoratu z prawa francuskiego, że absurdalne, a czy że tam faktycznie dziwaczny jest ten sąd. Jeżeli
i ten
tak
prokurator
wygląda.
Szczególnie.
Tak, ale jakby ten sposób, wiesz, prowadzenia sprawy, że oskarżona generalnie...
Tak, bo ta sędzina w sumie też jest taka... Dobrze pamiętam, sędzina jest,
tak,
nie?
Tak.
Ona też jest taka, też taka na granicy realizmu, wydaje mi się.
No też myślę, znaczy ja nie wiem, ale no ona...
Może tak jest.
Momentami jest stroną w tej sprawie.
Tak, dokładnie. Momentami jest prokuratorką właściwie.
Tak, w pewnych momentach. Głównie, bo raczej nie obroną. Ta oskarżona przecież polemizuje z tym prokuratorem. Mówi, no tak, może tak było, ale no wie, pan ma swoje zdanie, mam swoje. No i to jest... To jest specyficzny sposób przesłuchiwania świadka, no, czy tam w tym wypadku oskarżonej. Zresztą sposób przesłuchiwania świadka też mnie dziwił. No ale okej, to jak ona tam portretuje ten proces...
To jest efektowne.
To jest efektowne, więc jakby nie mam z tym jakiegoś żadnego problemu. Nie jest to złe kino. Nie, to powiedziałbym, że jest
nie,
dobre.
Nie, dlatego ja daję 8 na 10.
No myślałem, ale to ja dam 7.
Dobrze.
Dobrze.
Ale za Sandry Hüller to jest tak przynajmniej jeszcze... Z tych 8 to tak przynajmniej za 4 są za samą Sandrę.
No wiesz, 8 też by się zmieściło w gruncie.
Albo
rzeczy,
właściwie tak. Wszystkie, no tak, no na jednak, no tak jak to tak jak powiedziałeś, że z tym dzieć. I tak i tylko jedno zdanie na koniec. No rzeczywiście tak. Ona ma pecha tak naprawdę, że ten film wychodzi w tym roku. Bo w każdym innym roku to naprawdę byśmy nie mówili o żadnej innej aktorce.
No nie mówilibyśmy. To w ogóle jest też ciekawe, nie? Że co prawda jest film ze Złotą Palmą, tak. Ale ten Palma ma triet. No okej, to wcale nie jest jakiś najgorszy palmowy wybór, chociaż ciekawe, że to Ruben Östlund dał tę palmę, biorąc pod uwagę swój dosyć rozrywkowy film zeszłoroczny, który Złotą Palmę dostał, czyli
Tak, ale to chyba wynikało głównie z tego, że wybór był pomiędzy Anatomią upadku a Strefą interesów Jonathana Glazera.
Ja nie widziałem Strefy interesów, a znam już odpowiedź na ten wybór.
Jest to też właśnie dlatego taki wybór był, bo Ruben Ostlund jeszcze dalej mu do Glazera niż do Triet. Tak bym powiedział.
Prawda, prawda.
Kinotok. Serial.
Czas na Detektywa, sezon 4. Jak pamiętasz, jak wspominasz 3 wcześniejsze?
Pierwszy był znakomity.
To prawda.
Nie ma co gadać.
To prawda.
W drugim obejrzałem jeden odcinek i już potem nie oglądałem dalej. Z tego, co pamiętam.
Dobrze ci poszło.
A ty obejrzałeś cały?
Tak.
Drugi?
Tak.
I po co?
Ja nie jestem aż takim złośnikiem.
Ale co, bo była Rachel McAdams. Tak, ona była w tym drugim sezonie?
Była, no.
A ten trzeci z Mahershalą Ali był na pewno powrotem do niezłej formy.
Tak, no to nie był oczywiście pierwszy sezon, tego się nie dało przebić, ale faktycznie trzeci, bardzo lubię Mahershalę Ali, super rola. Z tego pierwszego, który nadrobiłem niedawno, to jest trochę niewiarygodny serial, w sensie jak dobrze został zrealizowany i z jaką łatwością. Ja już to chyba mówiłem, że tam padają takie cytaty, że przychodzi człowiek, który tam produkuje jakieś ciężkie narkotyki, taki jakby wyjęty prosto z jakiegoś mokradeł, siada w jakimś dinerze i mówi do Matthew McConaughey głosem urodzonego filozofa: nie ufam ci, w kącikach twoich oczu widzę resztki duszy. Więc takie sobie konwersacje, rozumiesz, chłopaki w dinerze przy szejku za $5 prowadzą.
No przecież.
No bo,
no
czemu,
bo
nie?
Czemu nie?
I jaki jest problem w tym serialu z takimi, wiesz, dysonansami, że ten człowiek, z którego ust takie trudne słowa wychodzić nie powinny, sobie tam szafuje z nimi jak z rękawa? Żaden.
Żaden, bo wszystkie uzasadnia Nick Pizzolatto,
tak,
jeśli chodzi o pierwsze 3 sezony. Natomiast tutaj mamy zmianę, jeśli chodzi o panią showrunnerkę, bo zostanie meksykańska reżyserka Issa Lopez.
Tak.
I niech ktoś mi powie, skąd oni ją wyciągnęli, bo ja nie wiem, z której szafy. Naprawdę. Gdzie to było napisane, że ona w ogóle coś takiego może robić?
Tak, to jest dosyć zaskakujące, ponieważ no, doświadczenie ma raczej takie no, bardzo telewizyjno-komercyjne, czyli jakieś komedie czy romanse telewizyjne. Wiesz,
Z Meksyku,
więc...
A tutaj mamy sezon
Detektywa dosyć daleko.
Czwarty sezon przejęty po tych 3 nakręconych przez Pizzolatto i przy 3 i nagle przenosimy się jeszcze na Alaskę.
Znaczy, jeżeli chcesz o tych kwestiach produkcyjnych porozmawiać chwilę, no to może to wynika z tego, znaczy nie wiem, z czego wynika akurat tak niedoświadczona reżyserka,
no
która
właśnie
w dodatku pracowała przy tak dziwnych projektach. Może był jakiś konkurs, może miała jakąś koncepcję realizacyjną. Natomiast tam, co ciekawe, w producentach znajdziemy wykonawczych między innymi Matthew McConaughey'ego, Woody'ego Harrelsona. Być może to oni mieli pilnować jej na planie. Może Judy Foster powiedziała, że żadnego poważnego reżysera, który będzie wymagał czegoś ode mnie, ja wiem, co będę robiła.
Ale też widzę, że w czwartym sezonie do produkowania tego serialu złączyła się ekipa Barry'ego Jenkinsa, czyli między innymi Adele Romański, którą mieliśmy szansę gościć we Wrocławiu podczas American Film Festival w tym roku. No i sama Jodie Foster, która też jest współproducentką 4. sezonu.
Tak jest. No więc no tak producencko ta ekipa wyglądała solidnie. Mamy faktycznie Jodie Foster jako, no bo to jak zawsze w Detektywie mamy jakiś duet i jakiś stan Stanów Zjednoczonych. Tym stanem będzie Alaska, natomiast tym duetem będzie z jednej strony Jodie Foster, no znakomita aktorka, widziana w wielu rolach.
A to jest w ogóle ciekawe, bo Alaska, która jest grana tutaj przez Islandię.
No to chyba tam jakieś bardzo dziwne nie jest.
No ale to nie można było po prostu nakręcić na lasce?
Znaczy to jest akurat ciekawe pytanie. Judy Foster, która nominowana do Oscara nie jest, ale film jest nominowany do Oscara, w sensie są Oscary z tego filmu, który nazywa się Najad. Do obejrzenia.
Judy Foster też jest nominowana.
Żartujesz sobie ze mnie.
Tak, tak, za drugą planową rolę.
I dostała sobie do... Jezus.
Judy Foster, którą wszyscy znają oczywiście z jednej najważniejszej roli, z jednego z najważniejszych filmów, jakie...
Kontakt?
Oczywiście, które powstały, jeśli chodzi o gatunek thrillera, czyli z Milczenia owiec, gdzie gra agentkę Clarice Starling i nigdy nikt mi nie powie, że ktokolwiek inny mógłby tę postać zagrać, bo Nawet tak dobra aktorka jak Julianne Moore nie potrafiła tego zrobić.
No, no to prawda. Oczywiście pełna zgoda. Drugą z detektywek gra Kali Reiss. Co ciekawe, to jest amerykańska zawodowa bokserka, mistrzyni świata w dwóch kategoriach wagowych. Posiada tytuł WBC kobiet w wadze średniej z 2016 roku, więc raczej taki dosyć świeży. Oraz tytuły WBA, WBO, IBO w kobiecej wadze półśredniej w latach 2020-2022, więc w zasadzie prosto z ringu.
Aha.
Na plan detektywa.
No to ciekawe, oczywiście.
I bardzo mi się podoba to, jak ona się w tym serialu odnajduje. Kali Reiss no, gra obok czytanki aktorstwa.
Legendy, chodzącej legendy Hollywood.
I zupełnie się nie chowa tak. W jej cieniu. Jest to bardzo przyjemne, ma bardzo dobrą energię, świetną osobowość, jest urodzoną wręcz rebelką, ma taką sportową energię. Wszystko mi się tutaj podoba. Ja naprawdę nie przepadam za sportowcami, za sportsmenkami, które...
Teraz w filmach. Tak, tak.
Tak, w filmach. Nie lubię celebrytów, nie lubię naturszczyków, to mnie z reguły irytuje, te intencje są mylne, to nie działa. W tym naszym polskim detektywie, co naprawdę nie jest takim dalekim skojarzeniem, czyli ślepnąc od świateł, ten naturszczyk też nie działał. No nie podoba mi się to, Kali Reiss jest świetna, nie wiem jak to działa.
Przypomnij sobie, jak wyglądają naturszczycy na przykład w filmach Patryka Wegi. To...
Nie chcę.
To nie przypominaj sobie.
Dobrze, dziękuję.
Nie, znaczy, zgadzam się, a poza tym no świetnie właśnie współgrają te takie dziwne, zupełnie odszczepione odszczepione od ciebie energię Judy Foster i właśnie tej Kali Reiss. One naprawdę dobrze współgrają na ekranie, mimo że grały zupełnie obok siebie.
Tak, dobrze, bardzo dobrze to jest wymyślone. One są takimi partnerkami, które były partnerkami, nie chcą być partnerkami, więc to taki, wiesz, magnes, przyciąganie się, odpychanie
tak,
tutaj.
Tak, love-hate relationship.
Tak, tak, tak. To bardzo dobrze tutaj działa. Zwłaszcza, że one obie dostaną tutaj takie backstory swoje, jedna i druga. Nie, żeby były jakieś porażająco ciekawe, ale są.
No tak. I co dalej jest?
Jest początek. Otóż jesteśmy na takiej stacji badawczej, na której nagle zaczynają się problemy ze światłem, ponieważ pojawia się wielkie odkrycie. To odkrycie.
I muzyczka.
I muzyczka. Gra. Mroczna, straszna. Znaczy nie jest mroczny i straszny, ale kontekst później jest mroczny i straszny. Natomiast chwilę później tych naukowców znajdujemy zakopanych w lodzie, w dodatku nagich z poukładanymi w kostkę ubraniami obok nich.
No tak. I co? Klimat jest jednak, wydaje mi się.
No,
zimno jest na pewno.
Tak, jest taki świetny serial Fortitude. On trochę podobnie buduje tą opowieść na z jednej strony takim kryminalnym napięciu, czyli no, who done it, kto to zrobił, będziemy tutaj prowadzili śledztwo, a z drugiej takim podskórnym uczuciu, że jest tutaj jakiś element metafizyczny, ale nikt nie wskazuje go palcem. On gdzieś się tam chowa pod łóżkiem, czai po kątach, ale w żaden sposób serial Fortitude nigdy go nie akcentuje, aż do finału, gdzie delikatnie go zaznacza. I to jest dokładnie to samo, co detektyw, część pierwsza, skutecznie zrobił. Bardzo długo trzymał tę magiczność z Karkosy, aż do krótkiej sceny w finałowym odcinku. Tutaj ta metafizyka, horror, koszmar, taki karpenterowski The Thing włazi nam w oczy dosyć szybko.
No właściwie to chyba od pierwszego odcinka.
No tak.
No bo ciężko nie mówić o czymś takim, kiedy w sumie też jedna z głównych postaci tego filmu, czyli bohaterka, która się nazywa Rose, a grają aktorka Fiona Shaw, no nagle widzi człowieka, którego nie ma.
Tak.
I zaczyna za nim iść.
No tak.
I odnajduje tych zamrożonych ludzi po prostu.
No to prawda, więc ten element jest tutaj dosyć ciekawie przewijający się, natomiast on ma element, który mi się podoba i nie podoba mi się. Mm-hmm. Ten element, który mi się nie podoba, to jest cały element horroru. Wszystkie sceny, które są grane horrorem, jakaś ta powtarzająca się toczona pomarańcza, ta maskotka, misia, niedźwiedzia polarnego, czy wszystkie elementy, kiedy jakaś postać ma charakteryzację prosto z horroru, kiedy próbują jumpscare'ów. To wszystko moim zdaniem nie działa, ale nie dlatego, że jakoś jest niemożliwym połączeniem z tym serialem, tylko wydaje mi się, że to jest po prostu niskiej jakości reżyseria.
No bo to jest chyba brak kompetencji tej Issy Lopez, niestety.
A druga część, w której ten horror się reprezentuje, co mi się akurat bardzo podoba, to wtedy, kiedy oni opowiadają o tym, jakie to jest miejsce.
Tak, że co oni... tu się działo, jaka jest historia.
Tak, ale że oni z takim ci mieszkańcy mówią z takim zupełnym spokojem, przekonaniem, jakby to było, wiesz, to jakaś taka prawda o Wrocławiu, że Wrocław ma ładny rynek. To oni mówią, że tutaj czasami widuje się zmarłych.
Po prostu.
Tak, tak tu jest, wiesz, jest ciemno przez...
Czasem się pojawia, no i trudno.
Tak, noc polarna trwa długo, no więc pojawiają się też zmarli.
Człowieka, no.
No tak to jest, nie? Co prawda nie żyje 10 lat, no ale bywa. I trzeba na to uważać. I to mi się podoba, to buduje fajny nastrój tego serialu. Ale jak mi toczysz pomarańcze, wiesz, po podłodze, po to, żebym zajrzał pod łóżkiem, a pod łóżkiem jest dziewczynka z ringu, no to...
No tak.
No nie, no nazwałbym to jednak taniochą.
No bo to są takie straszne schematy horroru, które... Trochę chyba nie przystoją już teraz, szczególnie w okresie, który od jakiegoś czasu nazywamy jednak takim odrodzeniem trochę tego gatunku. Wydaje mi się, że pojawienie się na scenie takich ludzi jak Jordan Peele na przykład.
No to będzie długa lista.
No to zresztą ta lista jest bardzo długa. Skończywszy nawet na pewnym jakimś tam odrodzeniu przynajmniej serii Krzyk. No to one, te filmy pokazują, że już takie bazowanie na takich prostych schematach, że nagle w lusterku w łazience się pojawia jakaś morda, no to niestety nie wystarcza już.
No nie wydaje mi się, żeby wystarczało. Wydaje mi się w ogóle, że ta decyzja pokazywania tego horroru jest kiepska. O wiele lepiej, jak on właśnie szemra po kątach. Wtedy jest straszniejszy, a może nawet nie straszniejszy, bo tu nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć tym serialem, bo jeżeli kogoś to straszy, no to wydaje mi się, że ma słabe nerwy i naprawdę horrory są znacznie dalej, bo przecież bardzo interesujący są na przykład ci Inuici, z których no, ma pochodzić, rozumiem, ta postać grana przez Kali Rice.
Tak, chyba tak.
I w nich jest ciekawa groźba, kiedy oni wchodzą na ich teren, oni mówią, słuchajcie, to nie są Stany Zjednoczone, to jest nasz teren i wy nie macie tutaj władzy. I oni stoją z bronią, z psami przy nodze, z całą taką historią niedopowiedzenia, co na tej Alasce w zasadzie tam robią w tych takich swoich miejscach, w których żyją. Tam po drugiej stronie mamy dwie kobiety, które no, mają tam jakieś pistolet ze sobą, ale tam stoi 20 chłopa z psami i ciężką bronią. To jest dla mnie groza, która wywiera z tego serialu. No a nie średniej jakości makijaż i darcie mordy w kamerę.
No tak, szczególnie, że no, samo to zawiązanie akcji właśnie i włożenie w centrum to zarówno tej sprawy kryminalnej, jak i generalnie centrum emocjonalne tej historii dwóch kobiet w porywach do trzech też po chwilami, tak? Czy nawet kilku więcej, bo jeszcze jest tam na przykład córka Jodie Foster.
Jest też ta burmistrz, to jest
no ciekawa. Właśnie, więc trochę tych kobiet jest. Ci faceci generalnie, szczególnie ci tacy, którzy się przewijają dosyć regularnie przez ekran, są zwykle raczej takim doczepkiem do scenografii albo nudą jakąś.
No albo takim funkcyjnym tak. narzędziem dla scenariusza.
Ma coś odpowiedzieć, ma coś przekazać. No,
element zabawowy.
Tak, dokładnie. No i więc to samo zetknięcie się pewnie z tą taką tajemnicą, która jednak się wiąże głównie z mężczyznami tam. To też jest myślę, taki nie chcę doprowadzić do tego, że ten serial jest jakimś manifestem feministycznym też. Bo
to ciekawe, tego bym tam nie znalazł.
Nie przesadzajmy z tym, ale no myślę, że to samo to zetknięcie się jest już bardzo ciekawe i ono samo by wywoływało element tej tajemnicy i takiego napięcia.
Okej, coś jest na rzeczy, nie myślałem o tym w ten sposób w ogóle. Natomiast bardzo mi się też podoba ten element artystyczny w tym serialu, a mianowicie ci naukowcy, to jest w ogóle też super ciekawe, ci naukowcy, którzy zostają znalezieni, zamrożeni w lodzie, to nie bardzo jest co z nimi zrobić, w sensie jak ich przetransportować. No więc tam pada taki pomysł, że oni ich po prostu piłą spalinową wycinają z tego lodu i biorą ten cały kawał lodu 9 zamrożonych osób i wstawiają na lokalne lodowisko. I oni są zamrożeni i tam jest dyrektywa, o którą oni sobie cytują, jak należy rozmrażać zwłoki znalezione w lodzie. No i oni rozmrażają się tam w temperaturze 4 stopni.
Ciekawe, że jesteś tak, swoją drogą, to jest niesamowite, że jest w ogóle dyrektywa, jak rozmrażać ludzi, którzy są zamrożeni.
Serial tak twierdzi, ale podejrzewam, że naprawdę też jest.
Coś czujesz, generalnie te władze w Anchorage na pewno takie regulaminy musiały kiedyś wystosować.
No, też mi się tak wydaje. No i oni tam sobie rozmrażają się w temperaturze 4 stopni, więc to trwa, jest dosyć powolne. No ten production value, to jak to zostało zrobione, no to jest makabryczne, ale dzieło sztuki.
Mm-hmm. No a co myślisz o Jodie Foster?
No. Nie, okej.
Okay. No.
Nie, w porządku. Trochę jak Mercy Stone.
Tak, dokładnie. Tylko trochę gorzej, wydaje mi się.
W gorszym serialu.
W gorszym serialu, aczkolwiek... Może bardziej w gorszym, może źle powiedziałem. Nie gorzej, jeśli chodzi o aktorstwo.
Ale tekst gorszy.
ale po prostu serial gorszy. Gorszy, i dlatego nawet myślę, że jakby je zamienić miejscami, tam wstawić Jodie Foster, a tutaj by grała Kate Winslet, to też by był podobny efekt. Po prostu no, są dwie ikony światowego kina. Jedna troszeczkę starsza od drugiej. No i naprawdę obydwie pokazują, że cały czas są w formie.
Tak, to wszystko prawda. Natomiast no, finał jest nieakceptowalny. To jest 6 odcinków. Historia się otwiera i nie jest też specjalnie ciekawa, bo cały ten element horrorystyczno, science fiction, coś tam, nieważne do czego sprowadzony. No i nie. Absolutnie nie.
No to szczególnie bolesne w kontekście właśnie tego, co powiedziałeś.
Ten finał nie z tych wszystkich powodów, o których mówiłem, jeżeli chodzi o horror.
I jeżeli chodzi też o sezon pierwszy.
A, to na pewno.
Gdzie ten element takiej metafizyki cały czas nam istniał gdzieś z tyłu głowy. I on tak, w taki bardzo wciąż zniuansowany sposób wybrzmiewa. A tutaj masz takiego kopniaka jeszcze tak trochę niecelnego, wydaje mi się.
Tak.
Trochę bardziej w ziemię uderzenie niż w nogę kogoś.
To jest smutne, zwłaszcza, że przez te 5 odcinków naprawdę wydaje mi się, że w tekście tam było sporo dobra, bo czas się z tymi ludźmi spędzało nieźle, to było nieźle pisane, w sensie może nie jakoś wspaniale i trochę się ten horror wykluczał, tę obyczajówkę, która się tam toczyła. No więc to było ciekawe, ale irytujące, ale
no
nie było źle.
No i szczerze, w kontekście Mercy i Stan, to jednak brakowało tej postaci, którą grała Jean Smart.
Nie, każdemu serialowi brakuje Jean Smart.
Oczywiście, że tak.
Gdyby grała tam Jean Smart, to może bym ich obejrzał w całości. A teraz na poważnie, 5/10, ten finał jest absolutnie nieakceptowalny. Wszyscy ludzie w internecie mają prawdę, rację i być może po raz pierwszy w historii internetu.
Dam 6 za Jodie Foster jednak, bo dawno jej też nie widziałem.
Dobra, dam 6.
Wiadomo o co
tak,
chodzi.
Nie, jest okej, okay, 6 jest okej. Okay. To wszystko na dzisiaj.
Dziękujemy. Zapraszamy na media społecznościowe, na Spotify'a, na Facebooku jesteśmy. Wszędzie można oceniać, pisać, komentować, się odzywać. I dziękuję jeszcze raz panu, który do mnie podszedł podczas weekendowego wypadu do sklepu, który kazał pozdrowić nas wszystkich, więc pozdrawiam.
Kazał pozdrowić nas wszystkich? Jakoś ci to umknęło w wiadomości?
Więc pozdrawiam wszystkich i bardzo jeszcze raz mu dziękuję za to, że ja tak podszedł, bo to nie jest zawsze takie oczywiste, że się podchodzi do człowieka,
który
kupuje patelnię czy coś tam.
Nie ma mowy. Tam w sensie nawet jakbym Brada Pita widział, jak kupuje garnek, to bym nie powiedział.
Więc tym bardziej jeszcze raz dziękuję panu Darkowi, który do mnie podszedł w sobotę w sklepie. I dziękujemy i dobranoc.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. God damn it, pretty fucking good milkshake. You have a problem.